o nas samych. Audycja o naszej rozgłośni, naszym zespole i naszym programie.
Przed mikrofonem Piotr Sawicki. Witam Państwa. Zastępując prowadzącego tę audycję Jana Tyszkiewicza, zaprosiłem dzisiaj do studia Michała Kołodzieja, znanego naszym słuchaczom przede wszystkim z audycji i programów historycznych. Michał Kołodziej, którego podręcznik historii nadajemy w radiowym tygodniku Młodych, prowadzi także dział zajmujący się gromadzeniem prasy podziemnej i wydawnictw niezależnych. O tym właśnie dziale chcemy dzisiaj porozmawiać. Czy mógłbyś w paru słowach powiedzieć, czym zajmuje się ta komórka?
Tak, dział, którym kieruję, zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i naukowym opracowywaniem, zarówno pod względem archiwalnym, jak i merytorycznym, polskich wydawnictw niezależnych. Posiadamy, według moich informacji, chyba najbogatszy w świecie zbiór tych wydawnictw w odniesieniu do okresu po roku 1976. Mamy na przykład komplety całego szeregu tytułów prasy podziemnej, w tym wszystkich ważniejszych, jak Tygodnik Mazowsze, KOS, CDN Głos Wolnego Robotnika. Sądzę, że bogatsze zbiory są chyba tylko w kraju. Poza granicami jesteśmy bezkonkurencyjni, czego dowodem są zabiegi różnych instytucji, bibliotek na Zachodzie, które pragną uzupełnić swoje zbiory w oparciu o to, co my tutaj posiadamy.
Właśnie, czy mógłbyś też od razu parę słów powiedzieć, jak wygląda Wasza współpraca z innymi archiwami istniejącymi na Zachodzie?
Oczywiście ta współpraca jest wielostronna. Właściwie praktycznie wygląda ona w ten sposób, że raz na pół roku wydajemy bibliografię naszych zbiorów i w ten sposób tamte instytucje, tamte biblioteki dowiadują się, co oni mają, a czego my nie mamy i odwrotnie, i w ten sposób możemy drogą wymiany uzupełniać nasze zbiory.
A w jakim okresie czasu udało Wam się zebrać taki pokaźny zbiór? Bo bardzo to brzmi imponująco wszystko, to co mówiłeś przed chwilą.
No stosunkowo niedługim czasie. Dział istnieje właściwie 3 lata jako taki, ale oczywiście już wcześniej do radia napływały pisma, nie były wyrzucane, one wszystkie tutaj były. Polegało to po prostu na uporządkowaniu. Ten etap mamy już za sobą, no a pozostałe realizujemy na bieżąco.
O ile wiem, no nie tylko zbieracie te materiały, z dobrym zresztą rezultatem, jak słyszeliśmy, ale także przeprowadzacie analizy różnego rodzaju. Czy mógłbyś parę słów powiedzieć też na ten temat?
Bardzo chętnie, ale może jednak tak. Zacząłbym od tego archiwalnego opracowania. Prowadzimy mianowicie kartotekę tytułową wszystkich naszych nabytków, do których nanosimy na bieżąco to, co każdego dnia do nas napływa. Mniej więcej, jak już mówiłem, co 6 miesięcy publikujemy ten aktualny stan naszych zbiorów, wyszczególnieniem tytułów i posiadanych numerów. Oprócz tego stworzyliśmy system indeksów, który jest niezbędny dla szybkiego odszukania potrzebnej informacji. Mamy więc na przykład indeks osobowy działaczy podziemnej Solidarności i grup politycznych działających w podziemiu. Dalej indeks osób represjonowanych za działalność polityczną. Niestety bardzo obszerny i ciągle rosnący. Specyficzna funkcja naszej komórki polega na błyskawicznym dostarczaniu materiałów dla potrzeb rozgłośni, zresztą nie tylko polskiej, także innych działających w Radiu Wolna Europa i Radiu Swoboda. I gdy na skutek bieżących wydarzeń jakiś temat nabiera aktualności, na przykład gdy nadchodzi informacja, powiedzmy, o kolejnej próbie usunięcia krzyża w jakiejś szkole lub instytucji, autor komentarza radiowego, który chce na ten temat coś napisać, zwraca się do nas z pytaniem, jak i co prasa podziemna pisała o wcześniejszych przypadkach akcji walki z krzyżami. Musimy wówczas szybko taki materiał odnaleźć. Niestety nie dysponujemy jeszcze komputerem, który odpowiednio zaprogramowany pozwoliłby załatwić takie zamówienie najszybciej. Opracowaliśmy więc zestaw około 100 problemów, które potencjalnie mogą być kiedyś komuś potrzebne. Każdy problem ma swoją teczkę, którą na bieżąco w miarę napływających materiałów uzupełniamy.
O ile wiem, też pewne materiały z prasy podziemnej polskiej są systematycznie tłumaczone na użytek innych sekcji.
Tak, wydajemy regularnie, raz na 2 tygodnie, rodzaj wyboru najciekawszych materiałów z prasy podziemnej dla innych rozgłośni i one są w tłumaczeniu na język angielski, żeby po prostu umożliwić ich lekturę przez redaktorów innych sekcji.
Czy to są, to mnie, bo sam nie jestem dobrze zorientowany, przy okazji się dowiem. Czy te materiały są wykorzystywane w jakichś systematycznych, regularnie prowadzonych audycjach?
Rzeczywiście niemal każda sekcja ma taką regularną audycję donoszącą o polskiej prasie podziemnej. Jest to po prostu coś bardzo specyficznego dla rozgłośni rumuńskiej, powiedzmy, czy bułgarskiej, gdzie tradycje prasy podziemnej są bardzo niewielkie, ale także dla czeskiej czy węgierskiej, gdzie prasa podziemna istnieje, ale też jest nieporównywalna w swojej ilości, przynajmniej do tego, co się dzieje w Polsce.
Chcę wobec tego wrócić teraz do pytania o analizy, które również przeprowadzacie.
Tak, no więc poza tym 20-30-stronicowym wyborem najbardziej interesujących tekstów z polskiej prasy podziemnej dokonujemy analiz. Nieregularnie dyktują to wydarzenia. Przeważnie są to jakieś krótkie opracowania, do których materiał można znaleźć wyłącznie lub prawie wyłącznie w prasie podziemnej. A więc ostatnio na przykład opracowaliśmy sylwetkę powołanego w skład TKK w miejsce aresztowanego Zbigniewa Bujaka Wiktora Kulerskiego. Albo zrobiliśmy opracowanie na temat ruchu Wolność i Pokój. Inny temat to prasa podziemna o katastrofie w Czarnobylu i tak dalej, i tak dalej. Prowadzimy też badania nad zjawiskiem prasy podziemnej w Polsce i w miarę postępu prac publikujemy od czasu do czasu nieco szersze opracowania dotyczące różnych problemów łączących się z tematem niezależna działalność wydawnicza w Polsce. I tak ukazały się już takie tematy jak grupy polityczne w polskim podziemiu w okresie 1982-85, podziemne struktury NSZZ Solidarność w Polsce w tym samym czasie, rozwój podziemnej prasy w Polsce po grudniu 1981 roku, książka stanu wojennego i szereg innych. Opracowania te pozwalają lepiej zrozumieć zjawisko polskiego podziemia i przeznaczone są głównie dla redakcji innych, niepolskich rozgłośni, dla których tematy te są jednak trochę egzotyczne. Zresztą nasze opracowania, podobnie jak innych komórek pracujących w ramach działu badań i analiz Radia Wolna Europa, są prenumerowane przez wiele zachodnich bibliotek i instytucji zajmujących się problematyką polską lub szerzej krajów tzw. bloku wschodniego.
Chyba w ostatnich zeszytach historycznych, jeżeli się mylę, to mnie skoryguj, ukazał się Twój artykuł o prasie podziemnej. Czy to też jeden z przykładów tych badawczych zainteresowań Waszego działu?
No w jakimś sensie. Było to rzeczywiście w ostatnim, 76. numerze zeszytów historycznych i artykuł ten nosi tytuł Wiarygodność informacji prasy podziemnej. Jest to rodzaj przyczynku z dziedziny metodologii badań historycznych, a ściśle pracy z nowym typem źródła, z którego przecież już czerpią, a z całą pewnością w niedalekiej przyszłości czerpać będą bardzo obficie historycy najnowszych dziejów Polski. Źródłem tym jest właśnie prasa podziemna, współczesna prasa podziemna, rejestrująca na swoich łamach tysiące informacji, które w przeciwnym wypadku zapewne nigdy nie miałyby szans ujrzeć światła dziennego i w ten sposób stają się one jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o życiu dzisiejszej Polski. Jednak szczególny charakter tej prasy, warunki, w jakich pracują publikujący na jej łamach autorzy, wszystko to sprawia, że należy wypracować specjalne metody krytyki wiarygodności publikowanych przez prasę podziemną informacji. I tym się mniej więcej ten artykuł zajmuje. Napisany został na podstawie moich kilkuletnich już doświadczeń bezpośredniego obcowania z prasą podziemną i nie może mieć oczywiście charakteru jakiejś gotowej recepty na badanie wiarygodności informacji pochodzącej z tej prasy. Jest to po prostu chyba pierwsza próba wyciągnięcia wniosków z zastosowania metod tradycyjnych dla krytyki wiarygodności źródeł innego rodzaju. No, chciałbym, żeby był ten artykuł potraktowany jako głos w dyskusji nad tym ważnym przecież problemem.
Tak, i otwarcie jej w gruncie rzeczy. Mówiłeś o tych zbiorach, które macie, bardzo zresztą bogatych. Jak oceniasz, jaki procent tych publikacji podziemnych, które się ukazują w Polsce, dociera do waszego działu?
No, to bardzo trudno oszacować. Nikt właściwie nie wie, ile rzeczywiście tytułów się w Polsce ukazuje. Myślę, że aktualnie ich jest nie więcej niż 500. Jednak licząc od 13 grudnia 1981 roku, łącznie udało się nam zebrać tutaj w radiu, w naszej komórce, ponad 700 tytułów. Z różnych spisów i bibliografii, które napływają do nas z kraju, można przyjąć, że w ciągu tych 5 lat zaistniało niemal 1000 pism podziemnych. Oczywiście z owych 700, które my mamy, wiele jest bardzo niekompletnych. Jednokrotnie mamy tylko jeden egzemplarz, jeden numer jakiegoś tytułu. Dotyczy to zwłaszcza prasy jakichś niewielkich grup działających na prowincji, pisemek uczniowskich na przykład, które ukazują się w niewielkich nakładach i w związku z tym oczywiście ich szansa, ich dotarcia do nas jest bardzo mała. Sądzę więc, podsumowując, że dociera do nas ogólnie jakieś 50-60% tego, co się w kraju ukazuje.
Od razu może też takie bardziej konkretne pytanie. Co pewien czas pojawiają się głosy, że liczba tytułów prasy podziemnej ostatnio spada. Czy to się potwierdza?
Właśnie, ja odpowiadając na to poprzednie pytanie, od razu zastanawiałem się, czy moja wypowiedź nie będzie sugerować po prostu, że liczba tytułów maleje, skoro ogółem ukazało się w ciągu tych 5 lat 1000 tytułów, a obecnie ukazuje się około 500. Otóż ciągle pojawiają się nowe pisma, nowe tytuły, ale jednocześnie inne znikają. Było już wiele efemeryt, pism, które wydały zaledwie jeden numer i potem się rozleciały. Wchodzą jednak one wszystkie do rejestru tych 1000 wspomnianych przeze mnie tytułów. Z pism, które powstały w latach 1982-83, przetrwało do dzisiaj około 200. Pozostałe zniknęły, ale jak mówiłem, w ich miejsce pojawiły się nowe.
A czy można tutaj powiedzieć, jakiego typu pisma giną, a jakie się rodzą? Czy tu są jakieś regularności?
No chyba rzeczywiście najbardziej dotyczy to pism małych, pism niewielkich zakładów pracy przede wszystkim, ale nie tylko. Przestał wychodzić na przykład dość popularny Tygodnik Wojenny. Inne popularne pismo, białostockie Biuletyn Informacyjny. Bardzo dawno już nie otrzymujemy pisma funkcjonariuszy MO, oczywiście niezależnego, zatytułowanego Godność. Obawiam się, że ono się już także nie ukazuje.
Tak, a jakie pisma pojawiają się na miejsce tych, które giną?
Tak, no ile ich się dokładnie ukazało w kraju, nie wiem. Może parę refleksji na temat tego roku, 86. Otóż w tym okresie dotarło do nas po raz pierwszy w bieżącym roku rewelacyjnie dużo, bo aż 50 nowych tytułów. W tym niektóre tak interesujące, może wymienię, jak Dialog, pismo poświęcone problemom polsko-ukraińskim, dalej pismo Stańczyk, jest to gazeta konserwatystów i liberałów z Krakowa, Wieszcz, miesięcznik literacko-historyczny redagowany we Wrocławiu, Paragraf, pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność, no i cały szereg innych. Dużo pism młodzieżowych nowych się ukazuje.
Tak. Ale te w zasadzie te pisma, które wymieniałeś, to raczej periodyki, prawda?
Raczej tak. Raczej są to kwartalniki, nawet jeszcze rzadziej ukazujące się pisma, chociaż nie brakuje i pism częściej się ukazujących, ale nigdy nie częściej niż w odstępach tygodniowych.
Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie ciekawe uwagi i wyjaśnienia. Okazało się, że zabrakło nam czasu, aby pomówić nieco więcej również o publikacjach książkowych. To też bardzo ciekawy temat, ale wrócimy do niego przy najbliższej okazji. Myślę, że będzie ona miała miejsce we wrześniu, kiedy obchodzimy 10-lecie prasy niezależnej. Oczywiście 10-lecie prasy niezależnej to trzeba pisać w cudzysłowie, gdyż jak wiemy, właściwie w całym okresie powojennym w Polsce istniała prasa niezależna, ale we wrześniu 76 roku ukazał się Biuletyn Informacyjny KOR-u, no i wtedy rozpoczął się ten lawinowy rozwój publikacji niezależnych. Myślę, że właśnie z tej perspektywy rocznicowej warto będzie jeszcze o tych wszystkich sprawach, o której dzisiaj mówiliśmy, porozmawiać raz jeszcze i zaproszę Cię wtedy ponownie do studia. Dziękuję bardzo.